Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Suleciński. Moimi gośćmi są dzisiaj Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Marek Kostecki z PSL-u, chyba pierwszy raz u nas w śniadaniu. Marek Formela z SLD Michał Adamczyk z Nowoczesnej.pl, na pewno pierwszy raz.
Tak, zdecydowanie.
To chcę spytać o Nowoczesną.pl. Czy to, że pan jest u nas, oznacza, że za chwilę dowiemy się już wszystkiego odnośnie tego, jakie są listy, kto kandyduje, kto jest liderem?
Nowoczesna.pl ogłosi swoje listy na początku sierpnia. Mówimy tutaj o jedynkach. Już teraz wczoraj pojawiły się pierwsze nazwiska w województwie łódzkim oraz w Białymstoku. Podejrzewam, że w połowie sierpnia będą opublikowane pozostałe nazwiska na listach.
Miałem okazję rozmawiać z panem Ryszardem Petru jakieś 3 tygodnie temu i był on pełen optymizmu, ale wtedy sondaże dla was były bardziej sprzyjające. Czy pan jest też nadal optymistą w imieniu swojego szefa i własnym, czy też jest to taka sytuacja, w której się cały czas zastanawiacie, czy, mówiąc najkrócej, jest po co startować?
Sondaże wyborcze to takie trochę wróżenie z wosku. Dobra zabawa, ale nic z tego nie wynika. Nawet mimo tego te oficjalnie publikowane sondaże ciągle dają nam stabilne 6-8%. Natomiast przypomnijmy, że prezydent Komorowski miał wygrać w pierwszej turze, a zdaje się, że czekamy na zaprzysiężenie prezydenta elekta Andrzeja Dudy. Stąd ja bym był wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o ocenę sondaży.
No dobrze, to w takim razie, że tak powiem, zobaczymy, jak to wam pójdzie i zobaczymy też, czym tak naprawdę będzie Nowoczesna.pl, bo myślę, że po ludziach ją poznacie. To jest taka zasada wyborcza.
Programy.
Tak, tak. Poznaliśmy, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, nową twarz Platformy Obywatelskiej wczoraj, czyli nowe listy do Sejmu i Senatu. Chyba bez niespodzianek, ale są takie różne drobne ciekawostki. Jerzy Borowczak, 11 miejsce. Czy to jest miejsce, z którego zaatakuje podium, czyli to biorące miejsca?
Lewy napastnik.
Lewy napastnik, prawda? Numer jak numer, tak? Myślę, że wyborcy będą mogli z tych 22 osób, jeśli chodzi o Gdańsk, wybrać kogo uznają. 24, Janusz, masz rację, tak? I to pozostawiam wyborcom, tak? Mam swoje osiągnięcia w Gdańsku, mam 1000 miejsc nowych pracy, odbudowuję stocznię, 2 wodowania jednego dnia. No myślę, że stoczniowcy też to docenią i oczywiście listy się układa tak, jak kto rządzi, kto ma więcej głosów i tak się głosuje. No akurat...
Były jakieś zaskoczenia z punktu widzenia pana, jeśli chodzi o tę listę? Jakby to powiedzieć...
Oczywiście, bo z tych posłów, którzy byli, zająłem trzecie miejsce, tak, jeśli chodzi o ilość głosów, ale no, partia kieruje się swoimi pryncypiami i
tam
to
jest
nie
taki
tylko moja.
Podwójny suwak z tego, co widzę, tak. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to jest kobiety i młodzież, także tak. Ze względu na to, że ani młodzież, ani kobieta, to jest, rozumiem, że no, słabo.
No ja staram się dać radę, będę apelował do wyborców, przedstawiał, co zrobiłem przez tą kadencję, czyli gdzie pomagałem, ogródki działkowe, spółdzielnie mieszkaniowe, ochrona zabytków, odbudowanie przemysłu stoczniowego. Myślę, że w tym gronie mam wielu zwolenników i uda mi się wygrać to.
Sporo osób się już żegnało wcześniej, tu przypomnę między innymi pani Katarzyna Hall, czy sportowcy, czyli na przykład Leszek Blanik, gdy tymczasem, jeśli chodzi o takie zniknięcie z tej listy bez pożegnania, to chyba Edmund Witbrod, który nie kandyduje.
Zapowiadał od dłuższego czasu, że nie będzie już kandydował.
Aha, i Tadeusz Aziewicz w Gdyni do Senatu. Czy to pana zdaniem awans, czy to jest jakby to będzie
to
zmiana odcinka?
Kolejna już kadencja.
Czy docenienie już wieku Tadeusza Aziewicza, który też mimo tego, że świetnie wciąż wygląda, już rozumiem, że przestał być młodzieżą i do Senatu
nie,
bardziej
tylko
mu pasuje?
Ja myślę, że tak, że Tadeusz Aziewicz, z tego co wiem, 3 kadencje był w Sejmie, więc doświadczenie ma duże. A nie mieliśmy innego kandydata, jeśli chodzi na Gdynię, bo na przykład na zwolnione miejsce przez pana Grzyba było wielu chętnych kandydatów, którzy złożyli swoje akcje, że chcieliby kandydować
do Senatu.
Natomiast jeśli chodzi o Gdynię, po prostu Tadeusz Aziewicz podjął się tego trudnego zadania i myślę, że zdobędzie mandat w Gdyni. Jest szefem naszych struktur w Gdyni, więc jest takim naturalnym kandydatem.
Chcę Janusza Śniadka spytać, kiedy poznamy, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, listy i kiedy będziemy mogli tak właśnie sobie pogdybać?
Powiedzmy, doceniając poczucie humoru pana redaktora, nie chcę się wyłamywać z tej konwencji, natomiast z całą pewnością zapewniam, że pan Aziewicz będzie miał bardzo godnego rywala z Prawa i Sprawiedliwości, Jerzego Miotkę. No to nie muszę mówić, znakomicie znany w środowiskach, także... tutaj jestem bardzo ciekawy i będę mocno trzymał kciuki za dobrą zmianą. Natomiast jeśli chodzi o inne listy, to powiem tak, z pokorą, spokojem pracujemy, będziemy chcieli przedstawić możliwie najatrakcyjniejszą listę. Personalia są ważne, ale przede wszystkim program.
Jeśli chodzi o kolorowe czasopisma, to one dopominały się miejsca, jak rozumiem, dla Jacka Kurskiego, ale rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość i koalicyjne ugrupowania prawicy na razie nie rozważają tej kandydatury.
Nie chcę tutaj w żaden sposób, na pewno ta osoba nie jest obiektem moich westchnień i marzeń. Natomiast z całą pewnością kwestie osób koalicyjnych, obecność osób z koalicji to będą decyzje Komitetu Politycznego. My w tej chwili przygotowujemy naszą listę tutaj wewnętrzną i takie propozycje już zostały przedstawione.
Czy będą sensacje, czy się możemy spodziewać jakichś sensacji, zarówno jeśli chodzi o zupełnie nowe nazwiska na tej liście, jak i na przykład brak dotychczasowych posłów.
Nie, wie pan, sensacji specjalnych nie ma. No to jest oczywiste, że Maciek Łopiński na przykład w związku z przejściem do kancelarii się nie pojawi, również Anka Wotyga, europoseł, więc tutaj jakiejś super sensacji nie będzie. Zresztą wewnątrz struktury nie ma jakichś rzeczy nadzwyczajnych.
No sądząc z sondaży, też jesteście w innej nieco sytuacji niż Platforma Obywatelska, dlatego że wy raczej dodajecie do tych, którzy już są posłami, kolejne ewentualne mandaty.
No więc na to liczymy, z pokorą zabiegając, przekonując argumentami merytorycznymi, programem.
Zjednoczona Lewica ma już swoje jedynki na Pomorzu, ale o tym porozmawiamy za chwilę po krótkiej przerwie.
Na nowo.
Dzień dobry, jeszcze raz Wojtek Suleciński. Witamy Państwa w rannym śniadaniu Radia Gdańsk w każdą sobotę. Marek Formela chce spytać, Zjednoczona Lewica, SLD. Słyszałem o dwóch kandydatach, czyli o Leszku Millerze w Gdyni i o pani Senyszyn w Gdańsku. Czy to są kandydaci Marka Formeli?
Że przewodniczący mojej partii jest na pewno moim kandydatem i co do tego nie ma wątpliwości. Ja nie mam żadnego dyskomfortu z przynależności do SLD. Nadto uważam się za patriotę swojej partii. Od 15 lat jestem jej członkiem i nie do końca jestem przekonany do wariantu, w którym staramy się zbudować kolejny wehikuł wyborczy na elekcję jesienną 2015 roku. W tym głosowaniu, w którym decydowały się losy startu, czy to w koalicji, czy osobno, no, wstrzymałem się od głosu. Uważam, że wartość SLD i jego rozpoznawalność mimo kryzysu i utraty pewnej spójnej narracji, która stała się udziałem naszych konkurentów z Prawa i Sprawiedliwości, narracji socjalnej, narracji społecznej, była dużym błędem partii, ale ten błąd nawet w tak krótkim czasie łatwiej jest nam nadrobić niż tłumaczyć Polakom, że tworzymy jakiś kolejny produkt w postaci Europy Plus czy Lewicy i Demokratów. To nie wydaje mi się to najszczęśliwsze rozwiązanie.
A czy kwestia biegnięcia na dystans 5 czy 8% odgrywa w tej kalkulacji?
Nie wydaje mi się, żeby tak naprawdę mówię o swoich przeczuciach. Końcowa decyzja co do kształtu startu Lewicy w tych wyborach zapadła. W przyjętej przez Radę Krajową uchwale jest zapis, który zobowiązuje Zarząd Krajowy Partii do przygotowania wariantu alternatywnego dotyczącego bezpośredniego startu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, co oznacza, że koledzy, którzy mają dość duże doświadczenie w prowadzeniu wielogodzinnych negocjacji z pojedynczymi przedstawicielami różnych partii, a trudno nazwać partnerem na przykład SLD na Pomorzu Twój Ruch, skoro poseł Bałdzie zdobywał 8 głosów w wyborach do Rady Dzielnicy, więc nie sądzę, żeby był w tym jakikolwiek element synergii. To jeszcze końcowa formuła startu moim zdaniem nie jest do końca rozstrzygnięta i niezależnie od personaliów ważne są też pomiary, tutaj akurat mamy trochę inne zdanie, pomiary, które wynikają z oceny naszej aktywności. Warto to uwzględniać. W 2001 roku AWS tego nie uwzględnił, zapłacił za to dość wysoką
cenę.
Czyli
jednak raczej 5 niż 8.
Ja mówię o swoich odczuciach i ja byłbym i przy kolejnym głosowaniu, kiedy by ta sprawa jeszcze raz stanęła, raczej będę mówił, apelował do tego, żebyśmy szukali, byli patriotami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Leszek Miller jedynką w Gdyni, na ten temat nie ma dyskusji w partii. Pani profesor Senyszyn otrzymała rekomendacje władz wojewódzkich do startu na Pomorzu, ale nie jest to rekomendacja równoznaczna z przyznaniem pierwszego miejsca. Aspiracje zgłasza też były wiceminister edukacji i poseł trzech kadencji Franciszek Potulski. Toczą się jeszcze jakieś rozmowy, być może z Wojciechem Olejniczakiem, no, który byłby dobrym kandydatem, bo w jakiś sposób odbierałby część liberalno-lewicowego elektoratu Platformie w Gdańsku. Jest politykiem o nieco innym genotypie. Więc te rozmowy jeszcze nie są w sojuszu zamknięte. Myślę, że lista, zwłaszcza ta lista na północy województwa, w okręgu północnym będzie dość interesująca. Wiele osób o osiągnięciach samorządowych deklaruje chęć startu, pod warunkiem, że startować będzie Leszek Miller. A Leszek Miller będzie startował, więc wydaje mi się, że na północy województwa jesteśmy spokojniejsi niż na południu.
No tak, ale właśnie czy to oznacza, że na północy liczycie na sukces, który jest możliwy, bo już się udało. A jeśli chodzi o południe, ja przypomnę, że poprzednim razem te lewicowe mandaty były. To były dwa mandaty w tym okręgu gdyńskim, bo mówię także o Robercie Biedroniu i mówię jednak o pośle Bałciu, jeśli chodzi o zwycięstwo w tych wyborach w okręgu gdańskim. Czy to oznacza, że wy macie ambicje, no mówiąc najkrócej, zdobycia jakiegoś mandatu?
No, ambicje ma każdy, kto przystępuje do wyborów, a profesor Senyszyn ma bardzo duże ambicje i jeżeli będzie liderem tej listy, to można liczyć na to, że zaangażuje się w stopniu ponadprzeciętnym, w stopniu, który pozwoli także na rewitalizację Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także na dość silną polaryzację, która niekoniecznie może być wartością dodaną, ale każdy z polityków o ugruntowanej pozycji wnosi siebie na scenę polityczną i pani Senyszyn zapewnia bardzo wyraźne kontury swoimi poglądami, swoją retoryką i swoją barwnością jako osoba od lat uczestnicząca w działalności publicznej. No, uważamy, że liderem tej listy powinien być ktoś, kto jest w stanie zdobyć powyżej 15 tysięcy głosów, jeżeli mamy poważnie myśleć o mandacie w okręgu gdańsko-powiślańskim. Więc to raczej jest taki szukanie wyboru, który zapewni nam, którego lider zapewni silny przekaz i pociągnie ludzi za sobą, niezależnie od kompozycji, która wynika z tych wszystkich ustawowych, a także społecznych i ambicjonalnych przesłanek.
Tak, dla PSL-u te wybory są o tyle trudne, że wy od jakiegoś czasu nie macie mandatów na Pomorzu. Czy to jest coś do nadrobienia, co jest jakimś celem, bo niezależnie od tego, jak patrzymy na te sondaże, które wciąż oscylują koło tych 5% dla PSL-u, no to jeśli chodzi o Pomorze, to tradycji sukcesów w ostatnich czasach nie było.
No więc właśnie, tych tradycji wcześniej się były, natomiast te ostatnie są mało widoczne, czyli nie mieliśmy rzeczywiście posła na Pomorzu, ale liczymy na to, że w tych wyborach, które startują doświadczeni samorządowcy, tu się głównie opieramy na samorządowcach, że zdobędziemy mandaty i że odbudujemy PSL na Pomorzu, że te mandaty będą.
Ja słyszałem o jakichś takich ciekawych kandydaturach do Senatu. Czy to się jakoś już potwierdza, czy już coś wiemy? Bo słyszałem, że też sięgaliście wtedy do jakimiś swoimi planami do osób, które do tej pory z PSL-em kojarzone nie były.
Znaczy są różne rozmowy, natomiast na dzień dzisiejszy decyzja będzie 6, czyli ostateczna decyzja będzie. Są prowadzone rozmowy, są już listy praktycznie biorąc w pewnym sensie ułożone. Co ciekawe, bardzo ważne dla nas, mieliśmy problem z nadmiarem kandydatów, a z niedoszacowaniem tych kandydatów, więc to jest bardzo dobry objaw, zwłaszcza po wyborach samorządowych. gdzie PSL zdobył świetny wynik. Dla mnie osobiście bardzo ważne, że w Gdańsku przekroczyliśmy próg 5%, czyli po raz pierwszy od wielu, wielu lat PSL zaistniało również na niwie miasta, czyli w takim mieście jak Gdańsk, gdzie jest oczywiście kolebką Solidarności, kolebką Platformy Obywatelskiej. Natomiast tutaj też zrobiliśmy znaczny, znaczny postęp.
No ja przypomnijmy o syndromie Janusza Kupcewicza w Gdyni, więc tutaj macie, jakby to ładnie powiedzieć, tych wyborów samorządowych doświadczenia dobre, ale pytanie, czy przekładalne na wybory parlamentarne. Wszyscy twierdzą, że ta pierwsza kartka w książeczce oraz różne inne przyczyny sprzyjały wam w wyborach samorządowych. Pytanie, czy to jest do powtórzenia?
Ja myślę, że sondaże sondażami, dyskusje dyskusją, natomiast tak naprawdę liczy się głos, czyli liczy się dzień wyborów, ten, który wrzuca do kartki, kartkę do urny i to jest, że tak powiem, najważniejsze. Ja wierzę w mądrość Polaków, wierzę w to, że docenią dotychczasowe osiągnięcia PSL-u, że 120-lecie partii, która tak naprawdę walczyła w wojnie bolszewickiej, która miała duże ofiary po wojnie, II wojnie światowej, która właściwie ostatnie 6 lat, 8 lat jest w koalicji z Platformą i gdzie postęp gospodarczy jest znaczny, że to Polacy w końcu docenią i znaczy doceniają to i że oczywiście docenią to przy wyborach i że PSL będzie miało duży sukces.
Tak jak tutaj siedzimy, może poza panem Michałem, to każdy z nas może się odwołać do jakiegoś sukcesu albo do jakiejś porażki, bo tak jak JWS przegrał, taki kongres liberalno-demokratyczny przegrywał, SLD przegrywało, ale SLD też wygrywało, bo miało pięciu...
Porozumienie Centrum miało też ciężkie chwile.
To Porozumienie Centrum przeżywało ciężkie chwile, więc
Solidarność też
każdy z nas może sięgnąć do jakiegoś fragmentu.
Jeśli już wspólnota, to wspólna jest tam ufność w mądrość elektoratu.
O właśnie, to w takim razie chcę spytać, czy w takim razie jeżdżenie rządu ze własnymi krzesłami przyczynia się do popularności partii rządzących? Chcę spytać Jerzego Borowczaka, czy miał takie poczucie, że jak wsiadała pani premier do pociągu, były różne głosy na ten temat, ale w sumie chyba przeważyły opinie pozytywne, że pani premier jest bardzo pracowita i bardzo aktywna. Ale jeśli chodzi już o te krzesła jadące do Wrocławia, to niestety, jeśli chodzi o kolorowe czasopisma, to na pewno wam popularności nie przyniosło.
Na pewno nie przyniosły. Dziennikarze lubią takie właśnie drobne sprawy, na tych wszyscy się znają, no bo przyjechało krzesło czy krzesła, no można się z tego pośmiać. Myślę, że być może niepotrzebnie, tak? Mogę się zgodzić, że na pewno krzesła są w Wrocławiu. Natomiast nie mam problemu z tym
zostały?
Ocenić pozytywnie wyjazd z rządu w teren, bo tak jak my, Komisja Krajowa, w których władzach byłem, robiliśmy takie spotkania Komisji Krajowej, wyjazdowe, tak? Czy to w Katowicach, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, podkreślić dla tamtego regionu, wtedy można usiąść i spokojnie w takim regionie porozmawiać. Tak samo teraz, kiedy rząd wyjeżdża na takie posiedzenia, to nie obmawia tam tajnych, jak to niektórzy mówią, że trzeba zabezpieczyć antypodsłuchowo. No brednie mówią. Bo w tym regionie, gdzie się zbiera rząd, gdzie jest posiedzenie rządu, rozmawiamy o konkretach dla tego regionu. Także i ma możliwość być i wojewoda, i prezydent, i samorządowcy, i wnieść swoje sprawy.
Bardzo byście chcieli, żeby tam były mikrofony, a nie wręcz przeciwnie, tak?
Tak, zdecydowanie tak.
Ale to nie jest Sowa i Przyjaciele. Mówisz o mikrofonach radiowych, telewizyjnych.
No właśnie, tak mi się wydaje. Ale to...
Ja myślę, że w tym problemie jest najprostsze pytanie. Czy tego rodzaju wycieczki służą jakości pracy i efektom pracy rządu? Na pewno nie. Więc nie ulega wątpliwości, że to jest po prostu zamiana rządu na sztab wyborczy i sądzę, że właśnie mądrość Polaków będzie wystarczająca, żeby to ocenić.
Choć ja już zapowiedz, jak się, że ty byłeś szefem Solidarności, robiłeś posiedzenie tak, komisji w Katowicach, to też była PR, tak?
Oczywiście.
Czy chciałeś pomóc regionowi katowickiemu czy
robiła to i był to właśnie bardzo miły gest, tylko zaznaczam, że zebrania Komisji Krajowej to był zjazd ludzi z całej Polski. I na Komisję Krajową zjeżdżali się ludzie z całej Polski.
A z rządu też, bo zobacz, rząd to jest są reprezentanci regionów. I śląskiego, i poznańskiego, i gdańskiego.
Tutaj przepychanką.
No Janusz, no widzisz.
Po chwili przerwy wracamy do rozmowy. Zaczniemy od właśnie tej dyskusji, ale też i zaczniemy od moim zdaniem ciekawego pytania, czy z kolei pani Beata Szydło potrzebuje, mówiąc najkrócej, jakiegoś krajobrazu z Oruni, żeby móc przyjechać do Gdańska.
To zrujnowaną Polskę pokazać. To wtedy ona szuka takich ruin.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. czyli o polityce bez krawata. Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa po przerwie. Moimi gośćmi Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Marek Kostecki z PSL-u, Marek Formela z SLD i Michał Adamczyk z Nowoczesnej.pl. To w takim razie co z tymi wyjazdowymi posiedzeniami, ale też i co z takimi historiami jak w Nowej Soli z panią Beatą Szydło? Czy to jest trochę tak, że obie strony chcą się fotografować w pewnym takim dużym skrócie, czyli że chcą jedni pokazywać sukces, drudzy chcą pokazywać z kolei porażkę konkurentów i że jednak tworzenie takiego skrótu jest jednak trudne. Znaczy złapanie na tym polityka powoduje potem zamieszanie.
Ja myślę tak, że pani Szydło musiała długo się naszukać tej zrujnowanej Polski, że aż pojechała do Nowej Soli. A tam władze były oburzone, bo to jeden zakład, który tam upadł, tak, i jest w takim stanie. Wiesz, więc
tutaj ewidentnie pani kandydata premiera szukać.
Janusz Śniadek, potem pan.
Byłbym ostrożniejszy w formułowaniu takich zarzutów co do komfortu życia i jakości życia w Polsce. Pozostawmy jednak tą ocenę mieszkańcom, natomiast ja chcę i mogę zapewnić tutaj i państwa, i pana redaktora, że zarówno kandydatka na premiera, znakomita kandydatka na premiera, pani Beata Szydło, jak i już za chwilę urzędujący prezydent Andrzej Duda będą wielokrotnie gośćmi na Pomorzu, również tutaj na Pomorzu i z całą pewnością, przy czym te wizyty będą uzgadniane ze sztabem krótko przed tym, zanim się odbędą, będziemy informowali o tym i na pewno w wielu miejscowościach będziemy mieli okazję zetknąć się z nimi osobiście.
Ale czy rozumiem, że to nie jest taka sytuacja, w której wy chcecie pokazywać po prostu na tle jakiejś zrujnowanej budowli, tylko raczej chcecie mówić o prawdziwych problemach, bo rozumiem, że to co w Nowej Soli, to przede wszystkim pokazało różnicę pomiędzy realnymi problemami, jak je oceniają, jak rozumiem, głównie samorządowcy z tego regionu, a tym, że tam to po prostu źle wyglądało.
No, trzeba czasem przez kontrast wydobywać pewne realne problemy, które dotykają wielu ludzi. Nie ukrywajmy, nie udawajmy, że tego nie ma. Nie podrujmy tego jak Zagierka. No.
Michał Adamczyk.
Wydaje mi się, że tutaj pani Szydło ewidentnie przestrzeliła z tą Nową Solą. Prezydent Nowej Soli, tak, pan Wadim Tyszkiewicz, jest tym z założycieli Nowoczesnej. To jest człowiek, który ma ogromne doświadczenie w walce z przepisami krępującymi również władze miasta. Ściągnął wielu inwestorów do miasta, stworzył tysiące miejsc pracy, stąd ta fabryka jako
symbol. Ma doświadczenie w walce politycznej.
Nie tylko. Natomiast to jest bardzo doświadczony człowiek i wydaje mi się, że tutaj bardzo duża pomyłka. Ktoś źle podpowiedział ewidentnie pani Szydło. Co do tych
zobaczymy, jak to będzie wyglądało z punktu widzenia wyborców, bo oczywiście tutaj zawsze jest bardzo ważne to, co sądzą ludzie o tego typu działaniach, ale też i o jak oceniają swoje miejsce. Choć wydaje mi się, że jeśli właśnie władze samorządowe świeżo odzyskały mandat, no to ta ich postawa i ich opinia jest moim zdaniem jakoś ważna.
Ta wizyta pani Beaty to nie była konfrontacja z samorządowcami, to było wskazanie na realny problem Polski.
Ja tutaj chciałem się jeszcze odnieść do tych posiedzeń wyjazdowych rządu. Tutaj posłowi się wyrwało, że to jest PR rządu. To jest bardzo droga zabawa na koszt podatników. To znaczy można się kontaktować z obywatelami w zupełnie inny sposób. Nowoczesna to pokazała. Przeprowadziliśmy największe w historii Polski konsultacje programowe. 57 tysięcy ankiet, 20 tysięcy nadesłanych raportów, kilkadziesiąt tysięcy ludzi na spotkaniach. Można to robić w ten sposób, a nie wydając pieniądze podatników na kampanię wyborczą.
Choć z drugiej strony, czy pana zdaniem, ze względu na to, że wy właściwie też jesteście tą partią, która wspiera trochę tę wizję, którą przedstawia też koalicja rządowa, tego, że Polska nie jest krajem zrujnowanym, czy wy nie macie takiego poczucia, że to jest jakiś kłopot z tym wizerunkiem, że jest kłopot z wytłumaczeniem, jakby to ładnie powiedzieć, wyborcom, co jest realnym sukcesem, a co jest realną porażką?
Znaczy, jak zwykle prawda leży po środku, to znaczy to nie jest tak, że wszystko jest super, ale to nie jest tak, że Polska jest w ruinie. Wydaje mi się, że należy docenić osiągnięcia ostatnich 25 lat, mówię to jako bardzo młody człowiek. Natomiast problem koalicji rządzącej jest to, że nie ma perspektywy na przyszłość. Nie ma pomysłu, co zrobić dalej, co zrobić, żebyśmy rozwijali się w takim samym tempie albo szybciej. Znaczy,
problemem Polski jest skala zadłużenia. No, zadłużenie większe jak Zagierka. Nikt nie mówi o ruinie Polski, tylko mówimy o dramatycznej sytuacji finansów publicznych.
Rządziliście skokami 3 miliardy. stać wam porządzić, to zrobicie tak. to samo z Polską, co ze skokami.
Za chwilę porozmawiamy. Może,
ja chciałbym Marek. Proszę państwa, no nikogo nie dziwi, że prezydent, burmistrz czy wójt idzie do swoich mieszkańców i zwiedza dzielnice. I tak samo premier zwiedza części polskie, w cudzysłowie zwiedza, czyli pracując na sesjach rządowych w różnych, miejscach. Druga sprawa to jest, więc dla mnie jest to pozytywny objaw, pozytywny wizerunek, że rząd spotyka się z samorządowcami, z mieszkańcami danych regionów i rozwiązuje problemy, czy próbuje pomóc w rozwiązaniu problemów. Nie rozwiązuje, próbuje pomóc w rozwiązaniu. Czasami rozwiązuje, a czasami są takie rzeczy, które nie da się rozwiązać. Natomiast co do wizerunku, no ostatnio byłem w Alejach Ujazdowskich, w takim podwórku, gdzie można filmować sceny z II wojny światowej. Taka ruina. Czy znaczy, że Warszawa to jest ruina? Nie, Warszawa to jest piękne, nowoczesne miasto, a zdarza się jeszcze, że są jakieś zaniedbania w zakresie remontu, renowacji i tak dalej. Więc możemy oczywiście ten wizerunek negatywny pokazywać, że jakiś tam chłop jeszcze orze pługiem i to jest obraz Polski. Nie, obraz Polski jest bardzo nowoczesny. Nowoczesne rolnictwo, nowoczesny przemysł i taki obraz ja mam przed sobą. Dowodem tego jest, że moi koledzy, którzy przyjeżdżają po 20-25 latach z Kanady czy ze Stanów, no są po prostu w innym państwie. Oni mówią, oni są zachwyceni zmianami, jakie zaszły. I trudno jest tutaj, młody człowiek siedzi, no nie znał 40 czy 50 lat temu, co było przed zmianami w 80 roku, w 89, a to są dwie różne...
Do tego mówimy, że doceniamy to wszystko, natomiast to nie jest perspektywa, że patrzy do przodu.
PKB wzrostu, to jest nowoczesne państwo. Oczywiście zawsze będą jakieś minusy, które trzeba poprawiać. I w tym kierunku musimy...
Marek Formela.
Ja myślę, że to takie oburzenie na podróże polityków jest troszkę oczywiście udawane, także na użytek...
Ale nie rządu. No,
ale właśnie, więc chcę powiedzieć, że to nie jest pierwsza kampania, w której nagle okazuje się, że najważniejszy jest obywatel, człowiek, wyborca i to jest język, którym posługujemy się w działalności politycznej chętnie, kiedy bliżej jest do momentu decydującego. Rząd ma większe możliwości, z których korzysta, no nie chcę powiedzieć bezwstydnie, ale z pewną taką natarczywością zaprząta uwagę obywateli w różnych regionach, przywożąc różne obietnice i pod tym względem rząd jest na pewno skuteczniejszy, bo może obiecać wszystko.
Ma
fundusze publiczne, no ale państwo kosztuje, umówmy się, że nie da się zorganizować państwa
ale to nie na kampanię.
Bez kosztów. Opozycja szuka słabych stron, robi to pani Beata Szydło, próbujemy to robić my swoimi busami, jeździmy, szukamy miejsc, gdzie ta narracja socjaldemokratyczna, lewicowa dotycząca tego wykluczenia, o którym wszyscy mówimy, umów śmieciowych, płacy minimalnej, wieku emerytalnego, jest dobrze odbierana i w tej orkiestrze no, wydaje się, że opozycja gra jest bardziej uczciwa, bo to chcemy powiedzieć, bo nie ma takich środków publicznych, ani takich środków organizacyjnych, żeby robić to bez umiaru i z pewną natarczywością, wykorzystując też do tego intensywnie media, które...
I czas antenowy. No
i czas antenowy, bo to się wszystko łączy. No, według ocen niezłego politologa i socjologa polityki, doktora Drąga z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska jest takim dziwnym krajem, w którym media bardziej zajmują się opozycją, nękają tą opozycję, rozliczają tą opozycję, służąc obiektywnie władzy, a mniej krytyczne i mniej dociekliwe są wobec sprawujących władzę. No, jeżeli to już...
Mocodawców.
Tak. No, jeżeli to już zauważają osoby niezwiązane z bieżącym sporem politycznym, tak jak my tutaj się spieramy, próbujemy przekonać naszych słuchaczy do swoich racji, a czasem siebie wzajemnie, to znaczy, że jest jakieś żółte światełko dotyczące stanu debaty i relacji między światem mediów a światem polityki i te podróże to pokazują, jak w soczewce.
Choć ja bym chciał, żebyśmy teraz porozmawiali o rzeczy, która miała być rozstrzygnięciem. Miała być rozstrzygnięciem sporu, który trwał od miesięcy, a może nawet lat, czyli sporu o skoki, a które to orzeczenie takim rozstrzygnięciem, jak się wydaje, nie jest. Mówię o rozstrzygnięciu, które powiedziało nam, że ustawa jest w miarę w porządku, ale paragraf mówiący o kontroli KNF-u nad małymi kasami skoku jest niezgodne z konstytucją. Orzeczenie nie pozwala ani stronie rządowej, ani stronie opozycyjnej na triumf.
Orzeczenie o niezgodności z konstytucją wobec małych kas tak naprawdę nie mówi nic, bo nie ma definicji w prawie, co to znaczy mała kasa.
Tu użyto terminu 100 milionów aktywów.
No więc jest to niesłychany problem. Natomiast generalnie czytałem wczoraj wypowiedź mecenasa Nowosielskiego, tak, pełnomocnika prezydenta w tej sprawie przed Trybunałem, który wypowiadał się bardzo krytycznie o tym orzeczeniu, wskazując, że te rzekome uchylone 90% wniosków zostało tak naprawdę zawieszonych z przyczyn formalnych. W ogóle ich nie rozpatrzono. Stąd 3 głosy odrębne w stanowisku Trybunału w tej sprawie. I w każdej chwili te sprawy mogą być ponowne po uzupełnieniu tych braków formalnych jakby wniesione na nowo. Czyli tak naprawdę rozstrzygnięcie Trybunału jest niewiele znaczące. Natomiast podkreślę z całą mocą, wszystkie historie, cała ta afera skokowa, którą próbuje rząd w tej chwili w kampanii podnosić, wszystkie wydarzenia działy się absolutnie w czasie nadzoru KNF-u. Skok Wołomin przez ponad rok czasu, ten miliardy złotych, które wyprowadzał, to się działo w sytuacji, kiedy już były doniesienia do prokuratury z kasy krajowej skoku właśnie, kiedy KNF doskonale o tym wiedział i dzisiaj robi się to wyłącznie po to, żeby hasło afera, które do tej pory kojarzyło się wyłącznie przez 8 lat rządów z aferami Prawa i Sprawiedliwości, próbować przykleić do Prawa i Sprawiedliwości w ogóle w sposób nieuprawniony, kojarząc skoki z PiS-em. Skoki powstawały na początku lat 90., podczas kiedy Prawo i Sprawiedliwość powstało dopiero w tym wieku. Także
uderza się w pierś, ale dużą aktywność przy tworzeniu ustawy o skokach w latach 90. wykazali politycy SLD. Zaangażowany w to był bardzo marszałek Oleksy. Starał się otworzyć drogę dla nowych instytucji finansowych. Zaangażowany był dzisiejszy wicemarszałek Wenderlich i wielu posłów mojej partii, stwierdzam to z pewnym rozczarowaniem, ma luki w pamięci albo wypiera z pamięci tamto nasze zaangażowanie, które oceniam jako słuszne, ponieważ tworzenie bogatego pejzażu instytucji finansowych, w tym także instytucji opartych o polski kapitał i partycypację obywatelską, niezależnie od tego, że w wielu kasach doszło do różnych...
Do 44 na 55.
Do różnych, w wielu bankach, a także i w stoczniach, i w różnych innych instytucjach dochodzi do potknięć na styku między gospodarką, prawem, a człowiekiem, więc...
Choć mnie się cały czas wydaje, że to orzeczenie o tyle jest ciekawe, że ono moim zdaniem wskazało jedną rzecz, która jeśli chodzi o skoki w stosunku do tego wyjściowego poziomu, o którym rozmawiamy, się zmieniły, to, że te skoki po prostu nadmiernie urosły. Znaczy nikt nie przewidywał w momencie, kiedy być może też i pisano tę ustawę i też myślano o skokach w latach 90., że to będą instytucje, które będą swoją siłą gospodarczą porównywalne do banków, a nie będą miały tego wszystkiego, co w bankach jednak odgrywa rolę, bym powiedział, takiego elementu bezpieczeństwa. To jest także na przykład kwestia właściciela, to jest cała masa różnych innych rzeczy. Zwykli ludzie, którzy są udziałowcami spółdzielczej kasy, mogą kontrolować niewielką instytucję finansową, a nie taką, która ma aktywa miliardowe.
Wydaje mi się, że...
Panie dyrektorze, przepraszam, jeśli nadużywam trochę czasu. Jedno zdanie. Dosłownie dotknął pan kluczowej jak gdyby kwestii moim zdaniem. Ponieważ jeśli chodzi o wielkość, to tak naprawdę kasa Stefczyka ma ten potencjał bardzo duży, o którym pan mówi. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, kiedy wybuchł ten kryzys finansowy i pękła bańka tego kapitalizmu spekulacyjnego, społeczeństwo masowo zaczęło się przenosić właśnie do kas kredytowych. I tam potęga kas, amerykańskich kas kredytowych dramatycznie wzrosła i być może w Polsce dzisiaj ta akcja przeciwko skokom to jest akcja prewencyjna instytucji finansowych, żeby ludzie nie przenosili swoich oszczędności do skoków.
No
a
tak,
powiem
nie
tak,
można mówić.
Ten stres test przy takiej kampanii kompromitującej premiera i rzecznik rządu, wypowiedzi narażające na szwank właśnie oszczędności ludzi, pokazują, że kasy są naprawdę niesłychanie mocnym i odpornym organizmem i na pewno trwały w
Jerzy
polskim
pieniądze.
Przepraszam.
Możesz tak mówić, Janusz. Jeśli państwo, my podatnicy, musimy do skoku dołożyć 3 miliardy złotych, jeśli skokami zarządzał
beztroski
senator PiS,
który pozwalał na złodziejstwo skoku Wołomin.
Prezydent Kaczyński zablokował ustawę, którą chcieliśmy objąć kasy kontrolą. Nie pozwoliliście na to. Nie pozwoliliście i są na to dowody. I wasz prezydent przyszły, Duda, też maczał w tym palce. wasz senator dowodził karsami. Miały to być dla biednych ludzi. A ile na tym zarobił? Wystarczy kliknij.
Cieszę się z tych kłamstw, które opowiadasz, bo Komorowski już na tym przejechał.
Kliknij jego oświadczenie majątkowe jako senatora i czy można? On lepiej zarabiał w tych skokach jak prezesi banków. Chyba wszyscy to potwierdzicie. Lepiej zarabiał.
Zarabiał w Światowej Unii Kredytowej.
Tak, w Światowej Unii Kredytowej.
Wydaje mi się, że pan redaktor poruszył kluczową kwestię, czyli wielkość kas. Tutaj uważam, że Trybunał Konstytucyjny wszedł na takie wyżyny mądrości, rozróżniające dwie instytucje. To znaczy, czym innym są, jest ta idea, słuszna idea jakichś lokalnych kas, wywodzących z jakichś kas pracowniczych, która daje dostęp do kredytów ludziom, których nie stać na kredyt komercyjny. I tutaj mówimy o instytucjach opartych na zaufaniu, gdzie członkowie się znają ze swojej gminy, ze swojego zakładu pracy, a czym innym są te ogromne korporacje finansowe, które narosły na tym systemie, wykorzystując luki w prawie, które nie gwarantowały oszczędności swoim członkom. Dopiero po tej zmianie ten depozyt bankowy gwarantuje te oszczędności i które w sposób taki nieuczciwy moim zdaniem konkurowały na tym rynku finansowym z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi również.
Problemem są, że instytucje, które nie generują miliardowych zysków dla ich właścicieli, będą zawsze atrakcyjniejsze dla przeciętnego Polaka i tej rywalizacji, tej konkurencji te banki po prostu nie mogą wygrać.
Odpowiedz sobie, Janusz, gdybyśmy nie wprowadzili kontroli KNF-u nad skokami, co by dzisiaj ci ciułacze biedni mieli? Straciliby wszystko, to dzięki naszej ustawie ochroniliśmy drobnych ciułaczy.
Objęcie gwarancjami było krokiem, uważam, słusznym.
Instytucję KNF-u wprowadził PiS, Uchwalił PiS, to jest instytucja.
Ja się bardzo cieszę, że czasami się okazuje, że jak przychodzi co do czego, to nagle przypominacie sobie, panowie, to, że jednak więcej was łączy niż dzieli. Zawracając do owej publicznej roli mediów, o których wspominał Marek Formela, to wydaje mi się cały czas jeden z ważnych elementów takiego szukania tej publicznej roli mediów.
Za tą ustawą, którą PiS chciał wprowadzić, myśmy nie głosowali o nadzorze, dlatego że ona chroniła skoki jeszcze bardziej.
No tak, ale wróćmy teraz do tego, czy istnieje możliwość cofnięcia się skoków do
rzecz kontrowersyjną, ale gdybym miał decydować, komu przyznać Krzyszka Walerski Orderu Zasługi Piątej Klasy, czy dyrektorowi operacyjnemu sieci dyskontów, która skolonizowała polski handel, czy twórcy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, to nie miałbym wątpliwości. To znaczy, myślę, że w sposób dość nieprzemyślany i dość taki wręcz powiedziałbym serwilistyczny, dokonujemy ocen tego, co przychodzi z zagranicy, a nie potrafimy docenić własnych sukcesów, nawet jeżeli ten sukces rodzi się w jakichś bólach, są potknięcia, są usterki, ale to jest coś, co jest naszym własnym wkładem w rozwój kraju. I tu powinniśmy szukać premii, a nie gnębić kilkadziesiąt tysięcy polskich kupców, detalistów, których się obraża, dając nagrodę za ekspansję finansowaną z pieniędzy Banku Światowego.
Reklamując Biedronkę.
Reklamując przy okazji Biedronkę. Warzywa są super. Przepraszam, bardzo powiem to publicznie. U Gosi na Jasieniu też są super warzywa. I zapraszamy tam panią...
I reklama skoków w twojej gazecie.
Tak, oczywiście.
Więc, właśnie. Wiesz, to powinieneś trochę neutralności zachować.
Ja nie zachowuję neutralności.
Bo kto daje reklamę, Jurek, ten się reklamuje. A Biedronka ci przeszkadza. Widzisz,
ale jest mistyfikacją polskiej debaty, że media zachowują bezstronność. Ja w Gazecie Gdańskiej podkreślam, że my prezentujemy inny punkt widzenia. I to jest inny punkt widzenia niż Platformy. I nie sięgamy po pieniądze ze spółek, które wy kontrolujecie. No, powiedzmy sobie to uczciwie, tak?
Myślę, że sukces prezydenta Dudy polegał na tym, że zaczął łączyć ludzi, a nie dzielić. Przykład właśnie skłócenia, konfliktowania, Jurku, bo prezentujesz nam bez przerwy. No.
Proszę Państwa, dzisiaj mamy stan taki. Jest wyrok Trybunału. Są niepełne wnioski, które Trybunał nie będzie poprawiał. Trybunał wskazał, że 18 miesięcy trzeba poprawić ustawę i trzeba znaleźć z tego wyjścia. I ten najbliższy Sejm, nie teraz tej kadencji, myślę, ale na następnej kadencji, musi ten temat rozwiązać. I takie zrobić zabezpieczenia, żeby to, co Jurek mówił, żeby nie było 3 miliardów, a może 10 miliardów straty, żeby były takie...
2 miliardy skok Wołomin.
Tylko jeden. Nie
wiem, tak, ale zachować, to znaczy wyciągnąć wnioski z tego, co było złe. To jest najważniejsza
rzecz. Znaczy, mnie się cały czas wydaje, że po pierwsze właśnie mówię, trzeba zróżnicować i trzeba rzeczywiście to orzeczenie w tym sensie jest ciekawe i moim zdaniem posłowie następnej kadencji powinni moim zdaniem to przemyśleć. Czy przypadkiem właśnie nie mamy do czynienia z sytuacją pewnej mistyfikacji, że duże skoki są po prostu bankami i one powinny podlegać tym samym prawidłom, co banki. Tak. Za to powinna istnieć struktura właśnie...
Małe jak kasy zapomogowo-pożyczkowe, prawda?
No właśnie,
na zakładach pracy i tak dalej, prawda?
To jest moim zdaniem pewnego rodzaju wskazanie, które dla posłów też powinno być ciekawe.
Jesteśmy bliscy kompromisu.
No to dobrze, to w takim razie chcę was jeszcze na koniec o dwie rzeczy spytać. Marek Formela dopominał się o coś lokalnego. Czy to oznacza, panie Marku, że pan ma jakiś lokalny problem, który chciałby w naszym programie poruszyć?
Nie no, wydaje mi się, że nie powinniśmy przechodzić do porządku dziennego nad sprawą połączenia spółki Szpital Kopernikus, Szpital na Zaspie z Wojewódzkim Centrum Onkologii.
Trzeci już skład moich śniadaniowych gości ma to samo zdanie.
I gdybyśmy w tej sprawie chcieli milczeć, to oznacza, że wyrażamy zgodę na pełną komercjalizację leczenia chorób nowotworowych. To oznacza, że nie do końca trafiony eksperyment w postaci przekształcania publicznych szpitali w spółki prawa handlowego, które rzekomo są lepiej zarządzane. Jeżeli są lepiej zarządzane, to oznacza, że w sądach gospodarczych nie ma spraw o upadłość jakichkolwiek spółek, a jest ich pełno. Więc spółka nie jest wehikułem szczęścia, spółka jest jednym z mechanizmów, który przenosi odpowiedzialność z władzy publicznej na władzę korporacyjne, z Radę Nadzorczą i zarząd spółki. Ten rodzaj myślenia o służbie zdrowia dewastuje misję władzy publicznej, jest sprzeczny z konstytucją, bo jeżeli umówiliśmy się, że państwo polskie jest zorganizowane według przepisów konstytucji, to artykuł 68 mówi wyraźnie o odpowiedzialności władzy publicznej za kształt opieki zdrowotnej, niezależnie od zamożności obywateli.
Jeżeli, zdrowie nie może być towarem.
Tak. I jeżeli,
czy ktoś chce bronić marszałka Struka i jego decyzji?
Jeżeli wywiesza się cenniki na badania diagnostyczne w publicznych przychodniach, które zamieniane są w spółki, to mamy do czynienia z otwarciem społecznej dżungli w Gdańsku.
Jerzy Borowczak?
Ja mogę tylko tyle powiedzieć. Nie interesowałem się aż tak dogłębnie tą sprawą, jeśli chodzi o to połączenie, ale rozmawiałem z różnymi ludźmi. Marszałek Struk ma i konsultantów wojewódzkich, i centralnych, i władze centralne.
Wszyscy byli przeciw, konsultanci.
Rozmowy w tym temacie trwały. Jest pani wicemarszałek, która Zych-Cichoń, która się tym zajmuje. Ona ma, przytacza inne argumenty i musi je obronić.
Moim zdaniem radni sejmiku zostali wprowadzeni w błąd.
Ja odnoszę też takie wrażenie, że w tej sprawie mamy jakieś też podwójne dna, o których mało dyskutujemy. Ja przypomnę, że ostatnio mówiłem też dużo o tym, że mieliśmy do czynienia też z rywalizacją środków medycznych.
Panie redaktorze, to jest pojedyncze dno. Po prostu na leczenie chorób onkologicznych z regionu pomorskiego w ślad za pacjentem idzie około 24 miliony złotych i marszałek po prostu ma zamiar, ponieważ rynek, ponieważ leczenie chorób nowotworowych jest nielimitowane, wykorzystując instytucję, którą zawiaduje, przejąć te pieniądze, ponieważ nie ma dobrej onkologii ani w Kopernikusie, czyli w dawnym szpitalu wojewódzkim, ani na Zaspie. Jest natomiast świetnie zorganizowana wojewódzka przychodnia onkologiczna, połączona więzami i kadrowymi, ale także technologii leczenia z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, to nagle okazuje się, że jeżeli Szpital Kopernikus generuje kilkadziesiąt milionów straty w pierwszym roku i 15-17 milionów w tym roku, a to nie są straty, tylko są koszty leczenia, ale język, którym się posługujemy, wywraca do góry nogami myślenie o publicznej służbie zdrowia, no to nagle się okazuje, że trzeba wzmocnić aktywa tej spółki poprzez wniesienie tego, czym dysponuje Wojewódzkie Centrum Onkologii.
Na koniec chciałbym, żebyśmy powiedzieli po jednym zdaniu o dzisiejszym święcie, które kiedyś obchodzone było tylko w Warszawie, teraz obchodzone jest w całym kraju, czyli o rocznicy Powstania Warszawskiego. Smutna rocznica, bo to...
Piąta pierwsza?
Tak, ale z drugiej strony myślę, że ważna jakoś dla Polski wciąż.
Chwała bohaterom, żałosne, że odmówiono prawa do zabrania głosu prezydentowi elektowi pod pretekstem braków protokolarnych.
Myślę, że tak naprawdę to święto chciałbym, żeby jeszcze wciąż nas łączyło zarówno w zadumie nad tym, co się wtedy zdarzyło, jak i też w trudnej dyskusji, którą powinniśmy chyba jeszcze wciąż toczyć.
Trudna dyskusja, decyzja, o której generał Anders mówi, że była błędem, wręcz zbrodnią. Decyzja, która miała oczywiście podłoże polityczne, decyzja, która zawierała w sobie wiele błędów dotyczących taktyki wojskowej i umiejętności prawidłowej oceny sytuacji, a z drugiej strony podyktowana głębokim patriotyzmem i okolicznościami czasu i miejsca, a także, co nam dzisiaj być może w dobie informacji elektronicznej ucieka, jednak dostęp do informacji, obieg tej informacji, wymiana notatek wywiadowczych, to wszystko w ogóle wyglądało zupełnie inaczej. Kiedy generał czy pułkownik Chruściel był łaskaw poinformować, że widział czołgi na przedmieściach Pragi, to mogło to być jak zapałka do lądu i te decyzje były podejmowane pochopnie, wbrew wcześniejszym ustaleniom. Przecież pan redaktor jest historykiem do tego z wykształcenia, wie, że ta operacja była przygotowywana na noc, że to wszystko się pozmieniało.
To prawda i myślę, że tak naprawdę wszyscy powinniśmy tylko o tym powstaniu pamiętać w takim sensie też i właśnie takiej refleksji nad polską polityką i nad tym wszystkim, co możemy jako ludzie odpowiedzialni zdecydować. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Jerzy Borowczak,
dziękuję
Marek
serdecznie.
Formela, Janusz Śniadek, moi koledzy, witam, dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
My też dziękujemy.
Dziękuję bardzo.